Dobry wieczór, witam wszystkich w kolejnym odcinku konkretnych rozmów o książkach. Dzisiaj moją gościnią jest pani Marta Sawicka-Danielak, pisarka, dziennikarka prasowa i telewizyjna, krytyczka literacka, nauczycielka, propagatorka jogi i restauratorka.
Tak, zgadza się, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Pani Marto, napisała pani swoją pierwszą książkę Święto Trąbek pod pseudonimem Maria Masada. Dlaczego taki pseudonim? Przypomnę, że Masada to taka twierdza na bardzo wysokim klifie, ulubione miejsce Heroda oraz miejsce zbiorowego samobójstwa żydowskiej załogi. Dlaczego? Skąd taki pseudonim?
Tak, nie Maria Masada, tylko Marta Masada. A jakbyśmy odcięli tą Martę, to Masada zawiera pierwsze sylaby mojego imienia i nazwiska. Marta Sawicka-Danielak. Masada. I początkowo prosiłam wydawcę, by nie było tam imienia Marta, tylko Masada. Sam pseudonim Masada. Ale powiedział mi wydawca, że polski czytelnik i rynek nie dojrzał do takich jednowyrazowych pseudonimów, które znamy z historii literatury od wieków, więc dodano to moje imię, psując cały zamysł. A chciałam się skryć w tym pseudonimie, ponieważ wcześniej zajmowałam się krytyką literacką i ocenianiem czyichś książek i no, powiedziano mi, słuchaj, czego byś nie napisała, dostaniesz w kość. No więc powiedziałam, a jeżeli nie będzie wiadomo, że to ja. No i chciałam spróbować, ale na etapie redagowania książki, rozmawiania o promocji, wyszło na to, że nie sposób być w Polsce, nie wiem, Eleną Ferrante i nie pokazywać się publicznie i nie dawać swoich zdjęć. Wydawca nie chciał pozwolić na taką anonimowość, więc poniekąd ten cały zamysł jakoś się nie sprawdził. Ale stąd ta Masada. Oczywiście byłam wcześniej na Masadzie na wzgórzu w Izraelu i miało to taki podwójny sens, ponieważ historia Izraela i sprawy izraelskie i żydowskie są mi bliskie z racji zainteresowań, ale też edukacji i mojej. I no, miało to takie drugie dno, ta Masada, ale pierwotnie wynikało to z brzmienia moich pierwszych sylab imienia i nazwiska.
Masada chyba w ogóle dla samych Żydów jest bardzo istotnym takim symbolem i miejscem przez
no tak,
obronę
to
i
jest
przez
taki,
tą
to jest
samobójczą śmierć.
Bohaterskie, to jest bohater, to jest twierdza nie do zdobycia, o więc tak się identyfikowałam.
Chociaż pięć osób przeżyło tą
no
samobójczą
tak.
śmierć, z tego co pamiętam. Ale dzisiaj nie chciałbym o tym rozmawiać, tylko o pani najnowszej książce, o ostatnim Białym Stokerze.
Mhm.
Jak narodził się pomysł do napisania tej książki?
Jestem białostoczanką od wielu pokoleń i zawsze chciałam opisać ten Białystok przedwojenny i jeszcze wcześniejszy, który zniknął wraz z II wojną światową. Ale słyszałam o nim od swoich przodków. Moi dziadkowie ze strony mamy, ale też ze strony taty mieszkali w samym centrum Białego Stoku, który był wtedy przed wojną takim wielonarodowym, wielokulturowym tyglem. Dziś trudno w to może uwierzyć, bo jest dosyć jednolity etnicznie, tak jak większość Polski. A Białystok był najbardziej żydowskim miastem przed wojną, jeśli chodzi o skład procentowy, bardziej niż Kraków, Warszawa. Dochodziło prawie do 80% społeczności żydowskiej w całej populacji Białego Stoku. Oprócz tego byli wyznawcy prawosławia, katolicy, jeśli chodzi o narodowość, byli Białorusini, Niemcy, niewielka ilość Ukraińców, Tatarzy, Macedończycy. No, wystarczy powiedzieć, że Ludwik Zamenhof, który był małym chłopcem i przysłuchiwał się tej mieszance językowej na ulicach Białego Stoku, stwierdził, że musi stworzyć język uniwersalny, aby ludzie w tej wieży Babel się dogadali i tak powstało Esperanto. Więc to jest takie jedno ze świadectw historycznych tego, jak faktycznie wielokulturowość istniała w tym mieście. I ja wzrastałam w tych opowieściach, ale nie odnajdywałam potwierdzenia na taki Białystok nigdzie. Ani w tkance miejskiej nic nie zostało, co by mnie o tym przekonywało, ani w edukacji swojej szkolnej białostockiej, czy to podstawowej, czy już na poziomie liceum. Nie dostawałam takich sygnałów, nie odnajdywałam takiego potwierdzenia, więc stwierdziłam, że muszę to odgrzebać i wysłać do świata taką pocztówkę z tamtego Białegostoku, żeby to zachować. I przez lata we mnie to tkwiło, taki zamysł, i też przez lata zbierałam materiały na ten temat, a spotkanie Bena Midlera było takim taką kropką nad i. Spotykając go, zrozumiałam, że dzięki niemu i za sprawą naszych rozmów będę w stanie jakby strukturalnie tę książkę stworzyć i wszystkie materiały, które dotąd zebrałam, nanizać na tę opowieść opartą o życiu Bena Midlera.
W jaki sposób spotkała pana Midlera pani?
To było tak, że ja nie mieszkam już od wielu lat, od ponad 20 lat w Białymstoku, a wtedy pojechałam odwiedzić swoich rodziców do Białegostoku i akurat to był znaczący dzień, bo 27 czerwca, rocznica spalenia Wielkiej Synagogi w Białymstoku i też taki, to się nazywa w historii Czarny Piątek, najstraszniejszy dzień dla społeczności białostockich Żydów, kiedy ponownie w roku 1941 wkraczają Niemcy do Białegostoku, bo trzeba powiedzieć, że przez dwa lata Białystok był pod okupacją sowiecką. I 27 czerwca 1941 roku 309 Batalion niemieckiej policji wkracza i morduje ponad 2000 osób na miejscu, na ulicach miasta, w domach i właśnie między innymi podpalając wielką synagogę i gromadząc w niej kilkaset osób. I to jest też dzień, kiedy Ben Midler ma swoje 13 urodziny, więc to wkroczenie żydowskiego chłopca w dorosłość odbywa się w tragiczny sposób. Mówię o tym dlatego, że spotykam właśnie Bena Midlera kilkadziesiąt lat później, bo przyjeżdżam do rodziców do Białegostoku właśnie w czerwcu i dostaję newsletter z Yad Vashem. Jestem zapisana na newsletter Yad Vashem, bo byłam uczestniczką tam różnych kursów. I dostaję informację, że za pół godziny jest spotkanie z białostoczaninem Benem Midlerem. Jestem cała poruszona, zostawiam dzieci pod opieką rodziców i łączę się przez Zoom na to spotkanie, w czasie którego jest, na którym jest ponad 100 osób. I okazuje się, że Yad Vashem po prostu zorganizował takie okolicznościowe spotkanie, by upamiętnić tę datę 27 czerwca i znalazł człowieka, który wciąż pamięta to wydarzenie, a co więcej, człowieka, który właśnie w tym dniu ma swoje urodziny. Więc wszystko to wydaje mi się niezwykle literackie, a już sam Ben, który jest tak wyjątkową postacią, charyzmatyczną, od której bije takie wielkie światło, no niesamowicie ogromny optymizm, entuzjazm. To nie jest postać zgorzkniała, zbolała, wręcz odwrotnie, inspirująca, taka pogodzona ze wszystkim. No i przy okazji okazuje się, że doskonale pamięta ten Białystok. Jak zadaje mu pytania po części tej oficjalnej, kiedy padają pytania od uczestników spotkania o ulicę, o jego dom, no to odpowiada mi z wielkimi szczegółami. Pamięta numer domu dziadków, numer swój, ulicę, budynki. I wtedy rozumiem, że to jest doskonały mój cicerone, który mnie będzie oprowadzał po tym przedwojennym Białymstoku, bo choć zebrałam wiele materiałów i rozmów z dziadkami, którzy już odeszli, to brakowało mi właśnie takiej postaci, która wciąż żyje, jest współczesna, ale ma kontakt z tym miastem, którego już nie ma, bo ma kontakt taki emocjonalny i pamięta to miasto. I tak to się zaczyna. Proszę go o kontakt, proszę Yad Vashem o kontakt do niego. I zaczynamy sobie rozmawiać, a ponieważ to jest czas pandemii, rozmawiamy ze sobą tylko przez Zooma, a Ben dodatkowo nie mieszka w Polsce, mieszka w Kalifornii, więc dopiero po roku Lecę do niego, żeby poznać go osobiście, ale w czasie tego roku odbywamy szereg spotkań i zbieram już bardzo dużo materiału do książki.
A czy pan Ben Miller, Midler potrafi mówić jeszcze po polsku?
On mówił po polsku jako dziecko. Wprawdzie w domu mówiono widzisz, ale chodził też do szkoły polskiej i doskonale mówił po polsku i mówił, że jego rodzice i cała rodzina mówiła po polsku. Ale trauma wojenna, pobyt w 6 obozach koncentracyjnych sprawiła, że on nawet zapomniał imiona własnego rodzeństwa, nie mówiąc o języku polskim, którego nie używał od tamtej pory, bo gdy wrócił po wojnie jako jedyny ocalały ze swojej rodziny do Białegostoku, no to już nic tam nie odnalazł, ani bliskich, ani domu, nikogo. Potem trafił do Izraela, zakładał państwo Izrael, walczył o nie, był żołnierzem w Izraelu, mieszkał przez większość życia w Izraelu, wziął ślub z egipską Żydówką, która nawet jidysz nie znała, nie mówiąc o polskim. Potem przeniósł się do Stanów, więc przez ponad 70 lat nie miał kontaktu z tym językiem. Ale gdy rozmawialiśmy, ja starałam się raz na jakiś czas zmieniać język z angielskiego na polski, to często mnie rozumiał, a jeszcze częściej się denerwował, że nie rozumie, że rozumie pojedyncze słowa i poprosił mnie, żebym jednak nie mówiła po polsku, bo on się denerwuje, że nie pamięta języka. Ale były takie niesamowite momenty, kiedy wracał do niego ten język. Na przykład chciał mi wytłumaczyć, o jakie buty mu chodzi, że mama mu kupiła. I tak tłumaczy po angielsku, że gumowe, że i tak się denerwuje i w końcu mówi, no kalosze, kalosze. Albo weszliśmy do domu polskiego w San Diego, gdzie jest taki park kulturowy, który polega na tym, że są domki różnych krajów. Dom Indii, dom Izraela, dom Polski, dom Niemiec i każdy domek reprezentuje inny naród, inną kulturę, inny kraj. I weszliśmy do domku polskiego, gdzie pani po polsku powiedziała do niego, czy chce pan kanapkę z kiełbasą? I Ben odpowiedział, oczywiście, bardzo lubię kiełbasę, co zaskoczyło i mnie, i jego córki, że jednak potrafi odpowiedzieć po polsku. Więc to jest tak, że on nie włada na co dzień językiem polskim, ale on gdzieś w nim siedzi ten język, więc potrafi nagle gdzieś wypączkować jakimś pojedynczym słowem czy zdaniem, ale nie, mówi po angielsku i po hebrajsku.
A czy bohaterowie pani książki, poza Benem Midlerem, są wzorowani na prawdziwych postaciach, czy to są fikcyjne postacie?
Wszystkie postaci są, mają swój odpowiednik w rzeczywistości, czy też miały, bo niektóre z tych postaci nie żyją. I jeżeli nie spotkałam tych osób osobiście, a w większości je spotkałam, to bazowałam na ich dziennikach, pamiętnikach lub wspomnieniach rodziny i starałam się przywołać do życia ten Białystok właśnie wielokulturowy, gwarny, wyjątkowy, dlatego ożywiłam też różne postaci, zarówno Żydów, jak i chrześcijan. I tak, i wszystkie postacie z książki mają swoje pierwowzory autentyczne. Nawet postać Lei, czyli współczesnej dziewczynki, bo zaczyna się od tego, że współczesna dziewczynka odbywa taką trochę podróż w czasie śladem Bena, który jest jej równolatkiem, był wtedy przed wojną. I nawet ta dziewczynka ma swoje alter ego w postaci mojej córki. Nie jest to dokładnie moja córka, ale pewne jej cechy ma. Więc to jest tak ani fiction, tak? Ani non-fiction, gigacunek faction. Czyli połączenie faktów z takim dopisaniem wyobraźniowym, bo nie wszystkie dane mamy, więc możemy sobie dopowiedzieć, czyli takie rusztowanie z faktów, ale wypełnione budulcem wyobraźni.
A w jaki sposób na podstawie takich szczątkowych informacji na temat tych wszystkich postaci tworzyła pani ich charaktery?
No i te wiadomości wcale nie były takie szczątkowe. Bo tak. Bronka to była moja babcia, z którą spędziłam większość swego życia, więc znałam ją bardzo dobrze. Stasiek to jej brat, z którym jeszcze rok temu rozmawiałam. Ma bardzo specyficzny charakter takiego białostockiego cwaniaka. Można by porównać do takiego warszawiaka z Pragi, to on jest takim białostockim odpowiednikiem. Bena znałam osobiście, oczywiście. Felicja Nowak, znakomita polska dziennikarka pochodzenia żydowskiego, która została zmuszona w marcu do wyjazdu, zostawiła po sobie wspaniałą książkę Moja gwiazda, ale też spędziłam czas na rozmowach z jej córką Beatą Ruben. Barbara Suchowolska była matką Piera Suwarza, którego odwiedziłam w Kalifornii, w Hollywood, którym podzielił się jej listami, dokumentami i opowieściami o niej. Samuel Pisar, który odszedł, ojczym aktualnego sekretarza Stanów Zjednoczonych Antonego Blinkena, to postać też znana i opisana i postać, która zostawiła po sobie teksty, dzienniki, książki. No i też poznałam jego córki oraz wdowę po nim, więc te postaci wcale nie były takie, te wiadomości nie były takie szczątkowe. Tak jak mówię, twarde rusztowanie z faktów, dobudowane wyobraźniowo.
Jakie główne tematy porusza książka? Bo ja czytając ją, znaczy, ona jest podzielona jakby na trzy części.
Tak.
Bo najpierw jest ta część taka dla mnie oniryczno-idylliczna, przedwojennego świata, gdzie wszyscy żyją sobie szczęśliwie, czy są biedni, czy bogaci, ale jest fajnie. Potem jest okupacja i to już jest bardzo tragiczne. Powiem szczerze, że bo jednak jesteśmy w tematyce Holokaustu przez całe życie, trochę. Ale odniosłem wrażenie, że to jest statystyka tak naprawdę. A po lekturze pani książki, szczególnie tej drugiej części, byłem bardzo poruszony, bo to są konkretne nazwiska, konkretni ludzie.
Tak. No tak, ta część oniryczna, jak pan to nazwał, ona o tyle nie jest oniryczna dla mnie, że ja starałam się przywołać rzeczywisty Białystok, ale widziany oczami dzieci i nastolatków. I no dzieci w momencie, kiedy nie ma zagrożenia realnego w postaci na przykład wojny, czy głodu, czy przemocy, dzieci jednak dostrzegają cudowność w świecie i dzieci głównie chcą się bawić i na tym polega ich egzystencja. I moi bohaterowie, czy moi rozmówcy właśnie tak pamiętali swoje dzieciństwo, jako szczęśliwe dzieciństwo. I bardzo często to podkreślali. Nawet Ben, który tak jak wiemy ocalał z Holokaustu, przeszedł tragiczne wydarzenia, mówił: gdyby nie moje szczęśliwe, wspaniałe dzieciństwo w Białymstoku, nie miałbym siły, żeby przetrwać. Więc to ten Białystok przedwojenny, widziany oczami młodzieży i dzieci, był właśnie takim ich Białymstokiem, światem beztroski, światem dzieciństwa, które skończyło się wraz z nadejściem wojny. I, no i właśnie to zderzenie tego, że tu jest sielskie dzieciństwo, piękna pani, na przykład pani Róża z córeczką, która jest ślicznie ubrana, pani wróciła z Paryża, wszystkie sąsiadki zazdroszczą jej ubrań, ale no kończy z rozprutym brzuchem na ulicy. Ktoś, kto ma słodkie dziecko, musi je udusić i to nawet nie poduszką, tylko gołymi dłońmi, bo no taka była rzeczywistość. Nawet spytałam Bena, a czy dusiliście dziecko u siebie w kryjówce poduszką? A on powiedział: jaką poduszką? W getcie nie było poduszek. I to były takie okrutne, a zarazem no boleśnie szczere fragmenty naszych rozmów, kiedy ja sobie uświadamiałam, że tak jak pan mówi, no to są statystyki, tyle milionów zginęło, tyle w tym obozie, tyle w tamtym, ale to są ludzkie życia właśnie. I chciałam to zderzyć z tą piękną panią, z tą niepiękną, okrutną śmiercią. Więc tak to skonstruowałam, żeby ta druga część no była taka szokująca w jakimś sensie, ale też to są momenty, to są krótkie zdania. nie rozpisuję się na ten temat. Nie chcę, żeby czytelnik jakby został z nadwyżką tego tematu, więc szybko przechodzimy do kolejnej części, która jest częścią współczesną i mówi o tym, jak kolejne pokolenia funkcjonują, jaki jest dziś Białystok, kim jest Ben i jaka może lekcja spłynie z tej historii, a może wcale żadne lekcje nie płyną z historii. No to wszystko znajdzie się w książce, a w trzeciej części oddaję głos kolejnym pokoleniom tych bohaterów, bo większość bohaterów tych głównych przeżyła i to są ich potomkowie, potomkinie najczęściej. Chciałam pokazać taką sztafetę życia, że jednak to życie zwycięża. Są kolejne życia, kolejne głosy, kolejne historie.
No i jeszcze są słowa pana Bena Midlera, które są naprawdę krzepiące. To zgadzam się, to jest niesamowity człowiek. Oglądałem go tylko w internecie, ale zgadzam się z tym, co pani mówi. To, co on mówi, jest niebywałe. Cała jego postawa.
Tak, to jest niebywałe. I ja jak przebywałam z nim w Stanach, to na każdym kroku uważałam, że to jest wielki nauczyciel życia. Taki wielki nauczyciel małego życia, mówię małego w sensie codziennego, że on mnie uczył, tak jak taki dziadek, który jest nie dziadkiem takim zrzędzącym i sfrustrowanym, co zdarza się często nam, ale właśnie takim pełnym mądrości, który uczył mnie, żeby nie narzekać, żeby nie skupiać się na jakichś drobnych niepowodzeniach, w ogóle się na niepowodzeniach nie skupiać, patrzeć do przodu, cieszyć się tym, co jest, bo wtedy się jest po prostu szczęśliwym. A jak się skupiamy na tych negatywnych rzeczach, no to odbiera nam radość życia. A mówię, a po co ja przeżyłam, żeby się teraz martwić wszystkim? Nie, żyję, to jest najważniejsze. I na każdym etapie, czy to właśnie takiego wyciągania lekcji z historii, czy takich zwykłych, drobnych rzeczy w codzienności, był moim nauczycielem. I muszę powiedzieć, że tak jak rozmawialiśmy w czasie COVID-u na Zoomie, a potem przyszedł atak Rosji na Ukrainę, to był ciężki dla nas wszystkich czas i taki dołujący. To Ben był takim moim promyczkiem. Ja jak się z nim łączyłam na te rozmowy, to zawsze łapałam się na tym, że chodzę potem taka uśmiechnięta naturalnie, że wraca mi taki entuzjazm. I dlatego też chciałam tak tę książkę skonstruować, żeby pokazać, że po tym wszystkim, po tych wszystkich doświadczeniach jest taka postać. Można tak żyć, można właśnie czerpać jakieś wzorce z niego. I napisałam tę książkę z myślą też trochę o młodzieży. Oczywiście może ją czytać dorosły odbiorca, ale jak ją pisałam, to myślałam o tych dzieciach w wieku mojej starszej córki, które są dosyć zagubione dzisiaj, które nie mają tych wzorców. Moja córka miała to szczęście, że poznała Bena. I dzieci w Stanach też mają to szczęście, bo Ben jeździ z takimi wykładami po szkołach. Miałam szczęście uczestniczyć w jednym z takich spotkań i naprawdę, naprawdę jest dla tych dzieciaków ważną osobą.
Tak, zgadzam się. Mam bardzo podobne odczucia, słuchając pana Bena Midlera. Dokładnie tak, jest takie wlewanie takiego radości i światła do wnętrza.
Tak.
Jakie badania prowadziła pani przed napisaniem książki? Bo Białystok został zniszczony w 75% i tak naprawdę to, co mamy teraz, no to jest nowy Białystok. To nie są te same miejsca z grubsza. Mhm. Czy rozmawiała pani z ludźmi? Siedziała w bibliotece, studiując plany? Bo dość dokładnie pani podaje adresy, miejsca.
No tak, tak jak mówię, to większość życia zbierałam te materiały na własny użytek. To znaczy większość życia odtwarzałam swój Białystok przedwojenny, swój w sensie swoich dziadków, swoich rodziców. No rodzice przyszli już dużo później na świat, ale swoich dziadków i pradziadków. Więc raz, że już miałam bazę taką do stworzenia tej książki. Dwa, no że oczywiście przesiedziałam swoje w archiwach. Ale też miałam to szczęście, że dużo rzeczy zostało ostatnio zdigitalizowanych i bardzo dużo rzeczy jest w internecie. W wcześniej siedziałam lata temu, pamiętam, zamawiałam mikrofilmy prasy przedwojennej, a teraz wiele z nich już jest dostępnych online. Więc to też jest taka podpowiedź dla ludzi, którzy chcą stwarzać takie lokalne historie. Na przykład mogłam znaleźć w internecie dzięki pracy studentów białostockiej uczelni dokładna taką księgę adresową zdigitalizowaną, w którym na przykład wpisuję adres, nazwisko i wyskakuje mi, że to mieszkał tam szewc albo mleczarz, więc to było bardzo pomocne. Plus taka kwerenda historyczna, ale podkreślam za każdym razem, że jestem pisarką, dziennikarką, a nie pracownikiem czy pracownicą naukową, więc proszę nie traktować tej publikacji jako publikacji naukowej, aczkolwiek konsultował mi ją profesor Dobroński, czyli wybitny znawca naszego regionu, historyk, więc na pewno tam żadnych przekłamań nie ma. Tak, więc siedziałam w archiwach, siedziałam w książkach. Też ogromna praca mojego serdecznego kolegi Tomka Wiśniewskiego, który od lat archiwizuje wszelkie dane na temat życia żydowskiego na Podlasiu. I jest taka strona jewishbiałystok.pl, na której są właśnie informacje, mapy. To jest tak zwane społeczne Muzeum Żydów regionu podlaskiego. No i jakby praca grupy zapaleńców, wśród których jestem też ja jako zapaleniec historii białostockiej, sprawia, że możemy te nitki połączyć jakoś. Ale jeszcze jest dużo do zbadania i ja apeluję, jakby słuchał naszej rozmowy ktoś, kto dysponuje językiem jidysz, że jest tak dużo do zrobienia w tym wymiarze. Jest cała prasa jidysz białostocka, są archiwa, które są czekają na przetłumaczenie i może byśmy zobaczyli jeszcze inny Białystok. Jest jeszcze dużo rzeczy do odkrycia.
A jak pani ocenia świadomość teraz współczesnych białostoczan a propos historii miasta? Czy to jest tak jak w Warszawie, że większość tych ludzi to są ludzie napływowi po wojnie, czy jak to wygląda pod tym kątem?
No dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest. Tak jak rozmawialiśmy, nawet do 80% Białostoczan to byli ludzie pochodzenia żydowskiego. Potem się te statystyki zmniejszyły, bo Białystok wchłonął tereny podmiejskie i wiejskie i jakby ta statystyka się zmieniła, ale wciąż trzon stanowili Żydzi. No a jak wiemy, zniknęli z miasta kompletnie, więc większość populacji, czy przynajmniej połowa, zniknęła. A część zginęła też przecież nie tylko żydowskiego pochodzenia osób podczas wojny. Część została zmuszona do przeniesienia się, jeśli chodzi o takie zawodowe sprawy. Duża część inteligencji się wyniosła właśnie do takich ośrodków jak Warszawa. I Białystok został zasiedlony ludnością właśnie wiejską, podlaską, która nie ma tej pamięci białostockiej. Białostockiej jako miasta. Dzisiejszy Białystok to są ludzie nie do końca z korzeniami białostockimi. Nawet wśród swoich rówieśników, a jestem rocznikiem 79, czy to w szkole podstawowej, czy w liceum, pamiętam, że jak rozmawiałam, to większość z moich znajomych miało jednak babcie na wsi. A ja miałam babcie i praprababcie w mieście, w Białymstoku. I niewiele jest dziś takich osób. Stąd ta pamięć została też jakoś tam rozmyta. I też nie ma takich, prawda, wielkich instytucji jak w Warszawie, gdzie jest, nie wiem, Muzeum Powstania Warszawskiego, teraz będzie Muzeum Getta, Muzeum Żydów. I ta pamięć przynajmniej przez historyków jest jakoś tam pielęgnowana i popularyzowana w Warszawie. No a w Białymstoku jest coraz więcej takich działań, ale wciąż nie tak dużo, żeby to była powszechna pamięć. Dlatego ja w tej trzeciej części książki piszę o tym, jak ja jako białostoczanka niewiele wiedziałam, jak niewiele wiedzieli moi rówieśnicy i wciąż niewiele wiedzą. Dostaję po publikacji tej książki bardzo dużo wspaniałych wiadomości od czytelników, czytelników z regionu, którzy mi dziękują za tę książkę i mówią, że nie mieli pojęcia o takim Białymstoku. Dostałam wiadomość od pani, która się urodziła w latach 40. i powiedziała, że nie miała zielonego pojęcia o wielu rzeczach, o których piszę w tej książce. Więc to też mnie tak jakby napawa entuzjazmem, że warto było to napisać, bo coś, co może dla mnie wydawało się było oczywiste, bo przez lata zajmowałam się tą tematyką, wcale nie jest oczywiste powszechnie w Białymstoku, ale ta pamięć wraca. Mieliśmy w tym roku 80. rocznicę wybuchu powstania w białostockim getcie, co też trzeba powiedzieć, że powstanie w getcie warszawskim jest jakby takim faktem powszechnym, a powstanie w getcie białostockim było drugim powarszawskim takim zrywem, jeśli chodzi o wielkość, zrywem ludności żydowskiej przeciw hitlerowcom, no ale no niewiele jest o tym. No, przyznam, że nawet Muzeum Żydów w Polin nie ma, ja nie znalazłam przynajmniej takiej jakiejś informacji o tym powstaniu w getcie białostockim. Może już jest, ale jak byłam ostatnio, to nie znalazłam. Więc chciałam bardzo przypomnieć taką tę kartę historii Białegostoku ludziom.
Powiedziała pani, że miała pani wiele pozytywnych reakcji na swoją książkę. A czy były też negatywne?
Szczerze, z ręką na sercu, nie było ani jednej negatywnej reakcji i też jestem może nie tyle zaskoczona, bo też nie spodziewałam się jakoś szczególnie negatywnych reakcji, ale wiemy, że odbiór w dzisiejszych czasach jest różny. Dostałam sam pozytywny feedback, jak to się mówi dzisiaj, i nie dotarła do mnie żadna negatywna opinia.
Czy można wysnuć wniosek, że ci, którzy mogliby mieć negatywny odbiór tej książki, nie czytają?
Jeszcze raz, jakby pan powtórzył.
Czy można odnieść wrażenie, że ci, którzy mogliby mieć negatywny stosunek do pani książki, po prostu nie czytają lub jej nie przeczytali?
No nie wiem, myślę, że po prostu książka trafiła na swoich czytelników. Ktoś, kto się nie interesuje Białymstokiem czy żydowskim Białymstokiem, po prostu nie sięga po tę książkę. Tak mi się wydaje. No, cieszę się, że właśnie książka trafiła do tych, do których miała trafić. Ja taki mam wniosek.
A co oznacza dla pani tytuł Ostatni Białostoker? Dlaczego właśnie taki tytuł i czy Ben Midler naprawdę jest ostatnim żyjącym białostoczaninem Żydem?
To dwie odpowiedzi są na to jedno pańskie pytanie. Ben jest znanym ostatnim żyjącym białostokerem, czyli białostockim Żydem. Znany był jeszcze w sierpniu jeden pan, który mieszka w Izraelu, ma 90 parę lat, ale już jest bardzo schorowany i nie dysponuje nawet angielskim, a już nie mówiąc o polskim, i trudno było się z nim skontaktować. Miał być starszy od Bena o kilka lat. Zef, jego imię Zef, ale też nie dotarłam do informacji, czy on wciąż żyje. A niezależnie od pana Zewa, Ben jest ostatnim znanym żyjącym białostokerem. Mówię znanym, bo może ktoś jeszcze gdzieś żyje. Stąd też na rocznicę 80. powstania w getcie białostockim w sierpniu tego roku Ben był ostatnim i jedynym znanym świadkiem historii i był podjęty przez miasto wspaniale i bardzo się z tego cieszę, bo namówiłam miasto na przyciągnięcie Bena do Polski, na te obchody. Bo gdyby nie on, nie byłoby już nikogo, kto pamięta te straszne dni sierpniowe z 43 roku. Ale tytuł mojej książki miał być prowokacyjny, bo on nie jest jednoznaczny, że Ben jest ostatnim białystokerem. On ma prowokować do dyskusji, bo co oznacza w ogóle białystoker? W języku jidysz białystoker to inaczej białostocki. Tak się określali członkowie społeczności żydowskiej jako białystokerzy, ale też białystoker kurier, czyli białostocki kurier, białystoker kuchen, czyli białostocki placek. Białystoker po prostu oznacza białostocki. I widzisz. I w tym sensie ostatni białystoker nie musi być ostatnim białystokerem, bo my wszyscy, którzy urodziliśmy się w Białymstoku, i mamy pamięć tego miasta, jesteśmy białystokerami. I nawet jeżeli odchodzą czy odeszli ci obywatele żydowscy naszego miasta, to my możemy kontynuować tę pamięć, my możemy ją podtrzymywać, my możemy ją ożywiać i ją badać i być kolejnymi białystokerami. Jakby ta pamięć nie musi zniknąć wraz z Benem. Dlatego to taki tytuł, który wiedziałam, że będę o niego pytana i dzięki niemu mogę mówić właśnie, że nie, Ben nie jest ostatni. Jest jeszcze wielu z nas, którzy mogą konserwować, że tak powiem brzydko, pamięć tego Białego Stoku i pozwalać jej trwać.
Halo, halo?
Tak?
Coś się wydarzyło. A czy napotkała Pani jakieś szczególne trudności podczas pisania tej książki?
No zawsze są jakieś trudności podczas pisania książki, ale muszę przyznać, że ta książka była dla mnie bardzo ważna, też osobista. To była taka osobisty proces powrotu do miejsca moich przodków i korzeni. Więc był to dla mnie też piękny proces i ważny. Więc momentami oczywiście w ogóle ciężko jest pisać. Pisanie wymaga, nie wiem, skupienia, funduszy, wielu rzeczy, których w dzisiejszych czasach nie mamy. Nie mamy skupienia, nie mamy za bardzo funduszy na to pisanie, bo no, to nie jest jakaś lukratywna praca, pisarstwo. Ja mam jeszcze dwójkę dzieci, mam obowiązki inne, więc najtrudniej mi było znaleźć czas na to pisanie. No ale jakoś udawałam się najczęściej w jakąś podróż i wtedy mogłam w skupieniu pisać. Więc mogę powiedzieć, że nie było wielu przeszkód. Raczej rzeczywistość mi sprzyjała.
A jaki przekaz chciały Pani przekazać czytelnikom? Czy to jakieś konkretne myśli lub uczucia, które chciałaby Pani, aby czytelnicy wynieśli z lektury Pani książki?
No, na pewno to, kim jest Ben, jaki ma stosunek do życia, jest czymś, co chciałabym upowszechniać. Bo tak jak wspomniał Pan na początku, jestem też nauczycielką jogi, joginką, osobą, która jest bardzo połączona z tą wschodnią duchowością indyjską, ale też nie tylko indyjską, bo medytacja, yoga to jest rzecz uniwersalna, niezależna od religii i kultury. Więc ja odnalazłam w Benie, który nie ma nic wspólnego z tą kulturą, taką uniwersalną mądrość takiego oświeconego człowieka, który potrafi znaleźć proporcje w życiu, potrafi zrozumieć, co jest ważne i czego powinniśmy się trzymać. Więc dla mnie to był taki oświecony mistrz, Ben. Dotychczas odnajdywałam takich na wschodzie właśnie, a tu nagle się okazuje, że białystoker też jest oświeconym mistrzem, więc to jest taka uniwersalna mądrość, jak cieszyć się życiem, że radością życia jest samo życie. Mamy co jeść, jeżeli mamy. Mamy gdzie spać, mamy bliskich, co więcej nam jest to szczęście potrzebne. Nie potrzeba nam lajków, nie potrzeba nam, nie wiem, awansów, nie potrzeba nam egzotycznych wakacji, bo tak naprawdę to, co jest trzonem naszej egzystencji, to są takie podstawy właśnie. Więzi są bardzo ważne, rodzinne, przyjacielskie, zapewniony byt. A my się tak rozhulaliśmy w tej konsumpcji, w tym świecie kapitalistycznym, że cały czas nam czegoś brakuje. A Ben? Tak jak, nie wiem, rdzenne kultury, które badam też jeżdżąc do Indii, pokazują, że takie podstawowe rzeczy powinny nas cieszyć. I gdy mamy wolną głowę, nie myślimy ciągle o jakichś właśnie takich dodatkowych rzeczach i potrafimy odnaleźć szczęście w tym, co jest teraz, co jest tu, to naprawdę to pozwala wieść spokojne i dobre życie. I to chciałam przekazać też młodzieży, która jest zagubiona dzisiaj w social mediach, w takich, jest też poddana, jest też podatna na wszelką przemoc w internecie. Będę też o tym mówi. Skąd się wziął Holokaust, skąd się wziął antysemityzm? Na początku były drobne słowa, drobne gesty. I to też chciałam to pokazać młodzieży, że historia Bena i historia Holokaustu pokazuje, że nienawiść zaczyna się od drobnych gestów, drobnych słów. Od napisu nie kupuj u Żyda na sklepie. Że nie można tego ignorować. Nie można ignorować przemocy, nienawiści i nie można jej też stosować. Nie można jej przekazywać dalej. Więc to było dla mnie ważne, żeby pokazać młodzieży w takiej skali wielkiej, jaką była historia II wojny światowej, historia Holokaustu, jak drobne gesty mogą wywołać ogromną tragedię. I jak ważne jest, żeby być czujnym na to.
Jak wygląda Pani proces twórczy? Czy ma Pani jakieś nawyki albo rytuały, które pomagają w pisaniu?
Wydaje mi się, że to jest troszkę też takie skapitalizowany rytuał pisarski. Siadam przy ładnym biurku, parzę dobrą zieloną herbatę albo kawę i mam swoje rytuały. Piszę piórem Parker. Wie pan, o czym mówię? Nie mówię, że pan o to konkretnie pyta, ale jest taki trend pytania, nie pytania, tylko pisania o rytuałach pisarskich. Wydaje mi się, że to jest takie sztuczne w jakimś sensie, ale też właśnie związane z kapitalizmem. Kupmy sobie ładne biurko, ładne pióro i dobry atrament, wtedy będzie nam się dobrze pisało. Nie, pisanie jest okropnym znojem, pisanie jest samotnością. Pisanie to tak naprawdę próba wyszarpania czasu dla siebie i swoich myśli z rzeczywistości, która cały czas woła o uwagę. Więc ja nie mam rytuałów. Dla mnie rytuał to jest to, kiedy ja mogę sobie pozwolić na ciszę i bycie sam na sam ze swoim komputerem, bo piszę na komputerze, a nie na kartce. I to jest dla mnie ważne, żeby być... Opisanie to samotność. Nie da się, moim zdaniem, nie da się pisać w kawiarni, no chyba, że to są takie nieangażujące teksty. Ja nie rozumiem, jak ludzie mówią, że idą do Starbucksa, włączają, czy tam do innej kawiarni i piszą. Ja, przynajmniej ja nie potrafię pisać w chaosie, w bodźcach, bo to musi być totalne połączenie ze sobą i ze swoimi myślami. Więc mój proces twórczy to jest, najpierw jest zawsze research, zbieranie informacji, faktów, kolekcjonowanie różnych informacji, wycinków i tak dalej. A potem jest ten takie żmudne siedzenie i sklejanie tego wszystkiego, które jest już mniej kolorowe i wesołe niż to takie podróżowanie za faktami, za informacjami. Bo nawet jak się pisze fikcję i powieść, to też potrzeba researchu. Więc ja bardzo lubię ten proces researchu, bo wtedy to jest właśnie czas, tak jak mówię, podróżowania, rozmów z ludźmi, czytania, zbierania materiałów, a potem już jest czysta samotność, która często przygniata.
Jakiś czas temu byłem na wieczorze takim autorskim i autorka powiedziała, że pisanie jest jak koryto krwi. I to, co pani mówi, to by się zgadzało. Ona tak to określiła.
Jest to bardzo trudne, bo proszę sobie wyobrazić, dzisiaj ludzie są ciągle połączeni ze sobą, chociażby, nie wiem, przez social media, przez tego typu kontakty. I cały czas możemy mieć feedback, możemy kogoś o coś zapytać, coś wstawimy, ktoś nam to skomentuje. A pisanie to jest taki proces, że potrafi się, nie wiem, miesiącami, rok, dwa... Zależy jaka forma, czy to jest długa, czy krótka, ale od miesięcy po lata jest się samemu z kartką, no tą nawet symboliczną kartką w programie Word. I nie ma żadnego komentarza, nie ma żadnej reakcji niczyjej. Więc raz, że nie mamy do końca feedbacku, czy w dobrą stronę zmierzamy. Oczywiście nie możemy poddawać się gustom innych, więc zmierzamy w taką, w jaką my czujemy, że musimy. Ale ta samotność tego nawigowania po prostu w tej takiej totalnej pustce jest czasami obezwładniająca, bo tak jak mówię, dzisiaj żyjemy w świecie takich bodźców i reakcji, a tutaj się jest wyłączonym z tego. I nawet nie chodzi o samą samotność, tylko samotność w zderzeniu z tą materią pisarską, że nie wiemy, czy w dobrym kierunku płyniemy. No to jest, bywa okropne. Okropne i uciążliwe i męczące i naprawdę większość ludzi pióra to są ludzie, którzy mają jakieś takie no, problemy z nastrojem, że tak się wyrażę, bo jest to dosyć dołujące, a nie są to już czasy, takie jak niegdyś, że są odczyty, że idziemy z towarzystwem pisarskim i czytamy fragmenty swoich książek i dyskutujemy o nich. Dzisiaj jest to bardzo samotnicza praca. A potem cóż, wydajemy książkę, pojawi się jakaś recenzja albo nie, napisze jakiś czytelnik albo nie i nagle ma człowiek poczucie, że tyle lat, tyle miesięcy coś tworzył i to miesiąc i koniec. Koniec feedbacku, koniec. Oczywiście nie zawsze tak jest. No ja cały czas mam spotkania, cały czas mam jakieś listy i odbiór innych do mnie wraca, ale w ogólnym rozrachunku ta ilość samotniczej pracy i tego znoju nie do końca się przekłada na potem na taki no na zwrot energetyczny, że tak się wyrażę. Już nie mówiąc o zwrocie finansowym. Bo to jest kwestia.
Pracuje Pani nad czymś teraz? Ma Pani pomysł na jakąś nową książkę?
Oj tak, ja nieustająco nad czymś pracuję i już chciałabym zaprzestać tej pracy właśnie po to, żeby pożyć tu i teraz, a nie tylko we własnej głowie. Ja zaczęłam pisać Białostokera po tym, jak skończyłam pisać inną książkę, która wciąż nie została wydana. I teraz pracuję nad jej redakcją, więc ona już jest skończona od dawna. Będzie prawdopodobnie wiosną w wydawnictwie Marginesy. Jest to historia tygrysa. Tygrysa jako gatunku, tygrysa jako metafory. Będzie się nazywała ta książka Oko tygrysa. Jest to bardzo obszerna rzecz, takie połączenie antropologii i ekologii. A zaczęło się od moich badań i podróży na indyjskie Sundarbany, gdzie rocznie jest zjadanych 150 osób przez tygrysa. I ludzie tam żyją w absolutnej nędzy i są zmuszeni do wchodzenia na teren tygrysa, żeby zbierać miód, chrust, kraby, ryby. I ta taka dojmująca sytuacja nie do rozwiązania, która wynika z tego, że rząd się nie interesuje tymi ludźmi, nikt się nimi nie interesuje i są zmuszani do funkcjonowania w bardzo złych warunkach, a zarazem ich pogodzenie, tak jak Ubena, pogodzenie z losem, wiara w to, że nie są wcale wyjątkowi jako ludzie. Tak samo są na tym samym poziomie co tygrys. Oni są tak samo białkiem i to jest w naszej zachodniej kulturze nie do pomyślenia, że człowiek wcale się nie stawia wyżej niż inne zwierzę. I mówią żony mężczyzn, którzy zostali zabici przez tygrysa, bo to najczęściej mężczyźni padają ofiarą, bo oni pracują w tej dżungli, mówią, to nie jest wina tygrysa. Tygrys był głodny, to jest wina męża, że poszedł do jego domu. Więc to jest książka.
Tygrysy były pierwsze jednak tam. To my wchodzimy na teren zwierząt.
Dokładnie tak. Więc to jest taka książka kolejna, która wyjdzie wiosną. Inna tematyka, ale poniekąd też podobne przesłanie.
A teraz chciałem trochę z innej beczki, z drugiej strony. Czy w tym natłoku pracy ma Pani jeszcze czas na czytanie dla przyjemności? Czy serce bez butów chodzi?
Ja jestem z wykształcenia literaturoznawczynią i przez lata byłam krytyczką literacką, więc czytanie było moją pracą zawodową, ale w momencie pisania samego, nie zbierania materiałów, bo zbieranie materiałów to też jest czytanie, ale w procesie pisania nie ma absolutnie przestrzeni na czytanie dla przyjemności. Też dlatego, że ja mówię oczywiście o sobie, bo każdy może mieć inaczej, ale wydaje mi się, że większość autorów też tak ma, bo tak jest się podatnym na różne sugestie, także stylistyczne, że czytanie może bardzo wpłynąć na pisanie. Więc sam proces pisania to jest proces absolutnie pozbawiony czytania dla przyjemności, przynajmniej w moim przypadku. Więc czytam dopiero jak skończę pisać i wtedy nawet czekam na ten moment, żeby już przestać pisać, żeby już skończyć daną rzecz i móc właśnie czytać dla przyjemności.
Jaka jest Pani ulubiona książka?
Nie mam ulubionej książki, bo no, książek jest tak wiele na świecie i przeczytałam tak wiele książek, że nie ma takiej, do której bym powiedziała, że wracam. Cały czas mam na swojej liście tyle rzeczy, które chcę przeczytać, że trudno by mi było wskazać taką, na pewno ostatnimi, bo też się zmieniamy jako ludzie, jesteśmy na różnych etapach. Właśnie wspomnianą wcześniej Elenę Ferrante bardzo, bardzo lubię i cenię, chociaż jest to też nie jest jakaś literatura najwyższych lotów, że tak się wyrażę, artystycznych, a ja bardzo lubię tego typu książki, takie nieoczywiste literacko. Ale ta Ferrante dała mi dużo takiego ukojenia, bo też dużo piszę o macierzyństwie, a ja mam teraz drugą dwuletnią córeczkę. I dużo piszę też o właśnie takich zmaganiach kobiety, która chce pozostać niezależna, oddzielna, osobna, a macierzyństwo na to nie pozwala. Więc ja dużo czytałam ostatnio Ferrante, ale jednym z moich ulubionych autorów jest John Maxwell Kucyja. To jest autor, który jest moim chyba ukochanym autorem. Ostatnio dla rozrywki przeczytałam książkę Yellow Face, która pokazuje mechanizmy rynku wydawniczego i w ogóle medialnego współczesnego. I uważam, że to jest bardzo fajnie napisana książka, taka no, rozrywka, ale z przekazem. To była moja ostatnia lektura dla przyjemności. Lubię bardzo autorkę, którą wydaje wydawnictwo Pauza. Nazywa się Boman. Na przykład Utonęła albo Ta druga. Lubię bardzo książki pisane przez kobiety. Kucyja tutaj nie jest dobrym przykładem, ale lubię taką narrację kobiecą, bo uważam, że no dotychczas to, co czytałam, też takie klasyka na studiach czy wcześniej, to jednak jest myślenie i perspektywa męska, męskich mistrzów pióra. Bardzo dużo mi daje czytanie kobiecych autorek. Znaczy kobiecych autorek, autorek po prostu.
Czy pamięta Pani pierwszą przeczytaną przez siebie książkę?
Pierwszej przeczytanej nie pamiętam. Na pewno pamiętam.
Ale samodzielnie.
Samodzielnie. Myślę, że to była Karolcia. Bo Karolcia po prostu Marie Krieger tak na mnie wpłynęła, że często nawet w dorosłym życiu przychodzą do mnie jej fragmenty. Więc wydaje mi się, że to była Karolcia. A potem pamiętam, jak w podstawówce czytałam Dostojewskiego Zbrodnię i karę i pamiętam, jak się zalałam zupą grzybową i mama na mnie krzyczała, bo siedziałam w kącie i nie mogłam przestać czytać i to było dużo wcześniej niż wymagała tego lektura szkolna, więc pamiętam te doznania, jakie miałam czytając Dostojewskiego, że byłam tak kompletnie pochłonięta tym światem. Potem też czytałam Mistrza i Małgorzatę Buchakowa i podobne miałam odczucia. To była wczesna podstawówka. Pamiętam tę zupę grzybową, która mnie zalała i zalała całą książkę, bo nie mogłam, tak się oddzieliłam od samej siebie, że nie wiedziałam, co robię, czytając książkę.
A czy jak była Pani mała, to ktoś czytał Pani książki?
Tego nie pamiętam, ale tak, na pewno. Znaczy na pewno. Mówię na pewno, bo pamiętam książki, których nie mogłam samodzielnie czytać, a widocznie czytali mi je rodzice. Na pewno. Teraz ja czytam swojej córce książki młodszej, ona to uwielbia, więc przed spaniem jest rytuał czytania książek. Na razie są to proste historie, typu Kicia Kocia, ale bardzo, bardzo prosi mnie zawsze przed spaniem, poczytaj.
Wróćmy na chwilę do Białegostoku. Jakie jest Pani ulubione miejsce w Białymstoku?
Lubię to miejsce, w którym się krzyżuje świat moich bohaterów, czyli ulica Malmeda, niegdyś kupiecka, na której skrzyżowana z Lipową, skrzyżowanie Malmeda i Lipowej. Tam teraz stoi hotel Crystal i dokładnie w tym miejscu, gdzie stoi hotel Crystal, stał dom, w którym urodziła się moja babcia i wtedy to była jeszcze na tyłach ulica Wilcza. I zawsze jak jestem w tym miejscu, a niedaleko była Zasławska, na której urodził się z kolei Ben, bardzo blisko. I zawsze jest to jakiś taki punkt miasta, w którym czuję jakąś taką kumulację energii. I to jest ulubiony punkt miasta nie ze względów jakichś szczególnie, nie wiem, architektonicznych, chociaż akurat jest tam pięknie, jest Lipowa, jest cerkiew świętego Mikołaja, ale jak tam stoję, to zawsze czuję jakąś moc.
I ostatnie pytanie, nie wiem, czy nie najważniejsze. W jakiej postaci najbardziej lubi pani śledzia?
W buraczkach.
Naprawdę?
Tak, ale powiem,
nie
że
takiego, nie takiego klasycznego w oleju z cebulką?
Nie, lubię w buraczkach takiego, którego my sprzedajemy i którego robimy. On jest na słodko, jest taki różowy ze śmietanką i uwielbiam go. I przyznam szczerze, że może to zabrzmi nieskromnie, ale odkąd zajmujemy się śledziami z mężem i je przyrządzamy, to nie spotkałam lepszych. Jestem uzależniona od własnych śledzi, ale przez kilka lat w ogóle nie jadłam śledzi, bo nie jadłam białka zwierzęcego w ogóle. Teraz wróciłam do jedzenia raz na jakiś czas ryb. Jak byłam w ciąży z córką, a potem ją karmiłam, to jakby to było jakoś też tak lepiej zdrowotnie, żebym jadła te ryby. Więc wróciłam do śledzia. Przez kilka lat w ogóle śledzi nie jadłam i zastępowałam je boczniakami albo selerem. Także w naszej książce, bo też napisaliśmy z mężem książkę o śledziach, Ambasada śledzia, są przepisy na śledzie bez śledzia, czyli śledzie roślinne. I trzeba naprawdę powiedzieć, że przyrządzone według tej receptury smakują jak śledzie. No ale śledź w buraczkach albo śledź w curry, który też jest u nas w lokalu, w Ambasadzie Śledzia, to są moje ulubione, bo lubię bardzo połączenie słonego ze słodkim. Także nie klasyczne.
Dziękuję bardzo. To są wszystkie pytania, które do pani miałem. Bardzo dziękuję jeszcze raz, że zgodziła się pani spotkać ze mną i udzielić wywiadu. Nie było to łatwe. Opatrzność rzucała nam kłody pod nogi, ale zwalczyliśmy to.
Tak, bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie i wspaniałą rozmowę. Bardzo mi było miło i proszę wybaczyć wcześniejsze moje problemy rozmaite, które uniemożliwiały nam spotkanie, ale wreszcie się nam udało. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Do widzenia.